Ksiądz molestował seksualnie dzieci. Dostał łagodną karę od sądu kościelnego. Biskup przepraszał, ale kiedy rozpoczęła się sprawa o odszkodowanie, kuria odmówiła przekazania sądowi dokumentów. Wczoraj odbyła się pierwsza rozprawa przeciw diecezji bielsko-żywieckiej z powództwa ofiary księdza pedofila. Czy Kościół katolicki w Polsce zapłaci za zbrodnie? Cezary Kłosowicz, Idź Pod Prąd na żywo. Zapraszam. Witam Państwa serdecznie. Piątek, 18 lutego. Ja nazywam się Cezary Kłosowicz. To jest program Idź Pod Prąd na żywo. A moimi gośćmi są mecenas Artur Nowak, pełnomocnik Janusza Szymika.
Dzień dobry, witam.
Dzień dobry. Oraz Tomasz Idzikowski, pokrzywdzony przez tego samego księdza pedofila, co Janusz Szymik.
Dzień dobry Państwu, witam Pana.
Witamy serdecznie. Łączymy się też, próbujemy się połączyć z Szymonem Piegzą, redaktorem Onetu, który te sprawy dokładnie opisuje na bieżąco. Panie mecenasie, ksiądz Jan W. został ukarany przez sąd kościelny, miał żyć w odosobnieniu. O tym, jak tę karę wykonuje, jeszcze za chwilę pewnie powiemy. Śledztwo państwowe było umarzane, potem sąd je przywracał. A czego dokładnie dotyczy ten proces, w którym pierwsza rozprawa odbyła się wczoraj?
Pokrzywdzony Janusz Szymik zdecydował się wystąpić na drogę postępowania cywilnego, domaga się zadośćuczynienia diecezji bielsko-żywieckiej w związku z nadużyciami, których dopuszczał się wobec niego sprawca w latach 84-89. Chodzi o kilkaset gwałtów. A myślę sobie, że te zdarzenia, mam na myśli nadużycia te seksualne, to tak naprawdę tylko preludium tego, co było jego doświadczeniem przez lata w zasadzie do dziś. To znaczy takie niepoważne traktowanie. Ja mam takie wrażenie, że on został okradziony nie tylko z zaufania, jakiegoś poczucia bezpieczeństwa, ale również z wiary. Zdumiewające jest to zachowanie, to znaczy zdumiewające. Ono jest normalne, to tak się Kościół po prostu zachowuje. To znaczy Kościół robi dokładnie wszystko i popełnia wszystkie błędy, które popełniały inne episkopaty. Nie współpracuje z wymiarem sprawiedliwości, no lekceważy pokrzywdzonych. No działa na pokaz czasami, jak już ma przyłożony pistolet medialny do broni. Natomiast myślę, że ja już mam sobie dużo siły, dlatego że wiele osób, no tak jak na przykład Barbara Morawiecka w sprawie przeciwko archidiecezji gdańskiej, sprawy czasów Cielewiankowskiego, no dało sobie spokój. Ja muszę jednak silny, chcę tą sprawę przeprowadzić do końca. Jesteśmy dobrej myśli, ta sprawa idzie w dobrym bardzo kierunku. Sama strona tu pana dostarczyła nam wielu środków dowodowych świadczących o tym, że wybierano naciski na Janusza, żeby wycofał sprawę. Prokuratury przyznaje to sam sprawca, że nie wiem, działała w tym mieście, mam na myśli w Międzymrodzie Bielskim też taka katolicka koteria, która wybierała wpływy. No i zachowanie biskupa Rakoczego, no po prostu ono było wstrzymać do nieba. Ten człowiek, zamiast zająć się sprawą, powiedział sprawcy, że jak będzie cicho, będzie tym nie będzie robił, jak się coś będzie działo, to on zadziała. Strona pozwana sama dostarczyła nam dokumentów, z których to wprost wynika. No ale to mnie w Kościele katolickim już nic nie zdziwi.
Tomasz Idzikowski, jak pan odbiera, jak pan to zachowanie kurii obecne, zachowanie Kościoła w Polsce w tym procesie? No tu biskup kiedyś przepraszał za to, co robił Jan W., ale teraz, kiedy przychodzi do zadośćuczynienia, sprawy o zadośćuczynienie, no to się ją jakoś rozwleka. Tu nie chcę przekazywać kuria dokumentów. Jak to jest?
Wydaje mi się, że to jest taka przemyślana taktyka, ponieważ moja sprawa toczy się obecnie w Kościele i Nawet gdy pytam, to nie dostaję żadnych informacji. Pytałem o pomoc Fundacji Świętego Józefa i tylko za sprawą Fundacji Świętego Józefa dostałem telefon od Marka Studenckiego. Przekręcam może nazwisko. W każdym razie od zeszłego roku tych telefonów od niego miałem niewiele. On mi powiedział, że mam się tam do nich dobijać. Byłem pod kurią, miałem swoje zeznania z 2015 roku. Też nie chciał ich nikt ode mnie odebrać, więc po prostu wydaje się, że ignorowanie mnie czy Janusza jest dla nich najskuteczniejszą metodą, bo wtedy problem nie istnieje. I faktycznie jedynym narzędziem są media, które sprawę nagłaśniają i wtedy oni dzwonią, wtedy Kościół dzwoni z pretensjami, że coś się powiedziało do parasy. No, tak to działa.
Połączyliśmy się z redaktorem Szymonem Piegzą z Onetu. Pan opisał, witamy serdecznie.
Dzień dobry.
Pan opisał tuż przed rozprawą kwestię przekazania właśnie dokumentów z kurii do sądu. Co się stało, co zrobiła kuria?
Tak, ja opisałem te kwestie tak samo jak też ten wątek, o którym wcześniej, jak słyszałem, mówił mecenas Artur Nowak, to znaczy właśnie tych tajnych zeznań w procesie kanonicznym księdza Jana Wodniaka. Ja te dokumenty widziałem już kilka miesięcy temu, miałem okazję się z nimi zapoznać. No i jest absolutnie dokładnie tak, jak powiedział to przed chwilą, opowiedział o tym mecenas Nowak. Zresztą myśmy się dowiedzieli o tym wczoraj w Sądzie Okręgowym w Bielsku, ponieważ również te informacje, o które pan pyta, czyli właśnie o współpracy sądu z kurią metropolitarną w Krakowie, o tym też wprost mówiła wczoraj pani sędzia prowadząca sprawę Janusza Szymika. I powiedziała dość krótko, to znaczy odpowiadając na pana pytanie, można by było streścić to w jednym zdaniu, to znaczy sąd się zwrócił po dokumenty do krakowskiej kurii, ale ich nie dostał. Nie dostał ich z jednego prostego powodu, mianowicie kuria krakowska twierdzi, że ich po prostu nie ma. To jest jedna wiadomość. Druga wiadomość jest taka, że niestety, i o tym też pisałem, że niestety nie jesteśmy za bardzo w stanie zweryfikować, czy kuria krakowska mówi w tym względzie prawdę, czy nie. Ja próbowałem to oczywiście zrobić, pracując nad tym ostatnim materiałem. Zwracałem się oczywiście wielokrotnie do kurii krakowskiej z takimi pytaniami. Do tej pory nie dostałem żadnej odpowiedzi, co w zasadzie mnie już nawet osobiście nie dziwi. To, że dziennikarz nie jest w stanie to zweryfikować, to oczywiście jest źle, ale to i tak nie jest, szanowni państwo, według mnie, z mojej perspektywy, najgorzej. Najgorsze jest też to, że również sąd polski, jak się okazuje, nie jest w stanie tego zweryfikować. Taką informację, jaką ja dostałem od... Znaczy, ja nie dostałem żadnej informacji z kurii krakowskiej, ale sąd okręgowy w Bielsku dostał informację właśnie taką, że kuria krakowska tych dokumentów nie posiada. No i niestety mamy taką sytuację, że sąd musi uwierzyć na słowo, ponieważ nijak nie jest w stanie tego sprawdzić. Pamiętam również z wczorajszej rozprawy, że jednak pani przewodnicząca, pani sędzia z tej sprawy, no powiedziała dość jasno i jednoznacznie, że nie odpuści i zwróci się do kurii krakowskiej ponownie. No, bądźmy dobrej myśli, aczkolwiek ja nie jestem już tutaj optymistą.
Panie mecenasie, czy sąd faktycznie nie ma narzędzi, nie może, nie wiem, nakazać przeszukania i domagać się wydania tych dokumentów, jeśli uważa, że tam są?
Oczywiście, że ma takie narzędzia. Ja stoję na takim stanowisku, że dopóki pierwszy biskup nie zapłaci grzywny, dopóki pierwsza kuria nie zostanie przeszukana, to znaczy dopóki państwo nie pokaże, że dysponuje aparatem represji wobec podmiotów, które nie respektują państwa, to tak się będzie działo po prostu. Bo z Kościołem nie można rozmawiać absolutnie polubownie, bo to nie jest partner do rozmowy, który na zasadach wzajemnych wzajemności uszanuje po prostu jakąś osobistą. No i wtedy trzeba z nim rozmawiać z pozycji siły. Nie ma innego wyjścia, dlatego że jeżeli po prostu sądy i prokuratury będą odpuszczać, to po prostu on będzie tak postępował, tak? To jest w ogóle zdumiewające, ja to powtarzam często, że no, polski księża gwałcą polskie dzieci na polskich plebaniach, a polskie sądy no, proszą się o akta postępowań wytworzonych na terenie Polski i nie mogą ich uzyskać. Kuria nie ma żadnych argumentów prawnych, jurydycznych, tak? Bo to są jakieś tam prawo watykańskie. Prawo watykańskie jest niezgodne z prawem, to jest prawo jakieś totalitarne, w ogóle nie mają żadnego związku z standardami demokratycznego państwa prawa i to po prostu powinno być po prostu pomijane. To znaczy ja uważam, że jądrem zła, nie tylko sprawy Tomka, Jan Musza, tak wielu innych pokrzywdzonych można tutaj wymienić, są pedofile, którzy są w tej instytucji, ale problem jest to, jak ta instytucja działa. Ona będzie cały czas generowała patologię, bo po prostu działa w absolutnym jakimś izolowaniu się od systemów prawnych, w których po prostu funkcjonuje. Ona tylko dużo chce, a nie pozwala, żeby od niej cokolwiek po prostu wymagać. No niestety musimy wymagać, bo problem z pedofilii w przestrzeni Kościoła to nie jest problem Kościoła, z tym de facto Kościół sobie nie poradzi, tylko to jest problem społeczny. Jeżeli ja słyszę, że kanclerz Scholz mówi, że zajmiemy się tym, bo Kościół nie zdał egzaminu, tak? Nie potrafił się tym zająć, no to znaczy, że po prostu gdzieś tam przychodzi jakaś taka refleksja, że trzeba coś z tym zrobić. No niestety w Polsce tej refleksji nie ma, ale ona przyjdzie prędzej czy później. I to też nie jest tak, że Kościół jest zupełnie bezkarny, bo ja uważam, że każde takie zachowanie po prostu Kościoła powoduje, że odchodzą ludzie z niego i odchodzą po prostu coś jest wymać jakiegoś po prostu wielkiego tłumu. To się skończy tak, że po prostu oni tam na siebie samych będą odprawiali po prostu. Nie miałem tego wątpliwości. Oni w zasadzie robią wszystko, żeby ten proces odwrotu z Kościoła zdynamizować. Grupa obrażonych panów w purpurach z jakimiś pierścionkami na palcach obraziła się po prostu na świat, że ktoś od nich czegoś wymaga. No niestety nie są świętymi krowami, tylko obywatelami tego kraju i mają pewne prawa, ale też mają pewne obowiązki.
Może w przypadku niewydania dokumentów no, przez Kurię i przez Watykan, czy w ogóle no, przy takich instrukcjach, o jakich słyszymy, właśnie niewydawania dokumentów, Polska powinna na przykład wypowiedzieć konkordat, no, skoro tu Watykan de facto ukrywa zbrodnie popełnione na terenie Polski.
Ale to jest, to zostało stwierdzone wielokrotnie, no ONZ o tym już mówiło, o tym mówił wielokrotnie premier Irlandii. No jest to, powiem tak generalnie, przypomina mi to działanie takiej grupy przestępczej, no to nie jest jakieś słowo tutaj generalnie nie uważam, żebym nadużywał po prostu tego słowa, dlatego że mamy ewidentnie do czynienia z systemem omerty, tuszowaniem tego typu zbrodni, robieniem wszystkiego w tym kierunku, żeby te zbrodnie nie ujrzały światła dziennego. No, prasy no, byli, taka była taktyka, nagradzani w zasadzie, bo trafiali na nowe łowiska, zupełnie czystą kartą, zupełnie bezkarni. Tym takim autorytetem nieskazitelnego kapłana, nadużywanym ewidentnie. Tu nic nie jest jasne po prostu, ten system jest po prostu mętny, tak? To jest taki wykwit po prostu sprzeniewier z czasów feudalizmu, jakiegoś najpańszczyzny, który nijak się ma po prostu do standardów, które my po prostu idziemy. Ale mówię, to nie jest tak, że po prostu nie ponosi żadnej ceny. Bo to się skończy tak, że po prostu oni zostaną zupełnie sami. Ja nie wiem, co im będzie utrzymało te wielkie kościoły, pałace, biskupie. To się po prostu skończy. To jest kwestia.
Ksiądz Jan W. został ukarany przez Sąd Kościelny, miał żyć w odosobnieniu. Pan redaktor opisywał, jak tę karę wykonuje, czy jak jej nie wykonuje, jak to jest z tym przestrzeganiem tego wyroku kościelnego, redaktor Szymon Piegza.
Faktycznie jest tak, że można wymienić kilka przypadków, kiedy ksiądz Jan Wozniak nie zastosował się do tych wytycznych, w zasadzie kar watykańskich nałożonych na niego, no w zasadzie wytworzył tak naprawdę pewien precedens, który tak mi się wydaje, który właśnie polega na tym, że tak naprawdę jest to człowiek, który ewidentnie nie potrafi się podporządkować, a może nawet po prostu nie chce się podporządkować, a Kościół katolicki, dokładnie jego przełożenie, czyli diecezja, czy biskup bielsko-żywiecki, nie bardzo podejmuje jakiekolwiek działania, żeby tutaj zapobiegać jego tak naprawdę do pewnej frywolności. Faktycznie po ostatnich ustaleniach czy ujawnieniach przez nas informacji, że ksiądz Jan Wodniak przebywał z młodym chłopcem, czy może mężczyzną młodym, lepiej byśmy to tak ujęli, ponieważ no, Kościół to podobno, że sprawdził i mężczyzna miał podobno skończono 18 lat, więc nazwijmy go młodym mężczyzną. I faktycznie taka sytuacja miała miejsce, to akurat zostało potwierdzone już również przez stronę kościelną, ale okazało się, że kary w zasadzie nie było, bo jeżeli mówimy o tym, że karą dla księdza pedofila była reprymenda słowna, no to ja nie wiem, że nie bardzo tutaj się potrafię zgodzić, że to była jakakolwiek dla niego kara i tym bardziej jakiś środek sankcyjny, załóżmy. Nie wierzę w to, że w takim razie, ja też w ostatnim czasie skierowałem do diecezji bielsko-żywieckiej zapytanie, dlaczego ten ksiądz nie został na przykład ukarany w sposób poważniejszy, typu na przykład karę suspendy. Do tej pory, pomimo już wielu spraw, które toczą się zarówno karnych, jak i teraz cywilna sprawa Janusza Szymika, w zasadzie ten ksiądz dalej takiej kary poważnej ze strony swojego przełożonego biskupa nie dostał. Wiemy oczywiście też o tym, że trwają kolejne postępowania kanoniczne w jego sprawie. Kara, którą w 2015 czy 2016 roku otrzymał ksiądz Wodniak, polegała na tym, że on dostał nakaz spędzenia 5 lat w odosobnieniu pod warunkiem, że nie pojawią się kolejne ofiary. Już wiemy, że takie ofiary pojawiły się przynajmniej 3. Toczą się kolejne postępowania kanoniczne. No ja również z dużym zainteresowaniem śledzę tę sprawę i czekam na rozwój wydarzeń, no i finał tej bulwersującej sprawy.
No właśnie, co teraz dalej ma się wydarzyć w tym procesie? No wiemy, że diecezja wycofała ten skandaliczny wniosek o badanie seksualności ofiary. Jakie inne wnioski są złożone i kiedy kolejna rozprawa, mecenas Artur Nowak?
Kolejne sprawy są zaplanowane na 6 i 8 września. Ja się cieszę, że sąd dopuścił nas wniosek o przesłuchanie pana Rakoczego, biskupa byłego bielsko-żywieckiego. Dlatego, że no, oczywiście nie dostaliśmy akt postępowania dotyczącego tej bezdrowki związanego z tym, że zgłaszano do niego sprawy dotyczące księdza Jana Była w tym zrobił. No więc pytamy się jego osobiście, czy został ukarany, został ukarany, kiedy się dowiedział o nadużyciu, kto z tym zrobił. No więc to będzie pouczono odpowiedzialności kary za składanie fałszywych zeznań. No i będziemy musiał powiedzieć prawdę, to znaczy jak to wyglądało. Natomiast w przebiegu postępowania wymiany wiemy już, że sam sprawca potwierdza, że to był bezkarny, no bo to byśmy pomówił, że nie wszystko wiedział, by się nie powiedziało. No i czuł de facto do czasu, kiedy już wtedy był następca, absolutnie nie zrobił. To będzie przysługiwane również ksiądz Janku. Sąd rozszerzył tezę dowodową, że będzie go dokładnie wypytywał o przebieg tego postępowania. Myślę, że też okoliczności przedmiotowe związane z czynami, które się dopuścił. Jesteśmy dobrej myśli, to znaczy to sądy już nieraz pokazywały, że ten efekt aureoli na sądy absolutnie nie działa po prostu i na to Kościół nie może liczyć. Jakąś taryfę ulgową tutaj w związku z tym.
Jeszcze zapytam, dlaczego to trwa tak długo? No, wrzesień to jest za pół roku, ponad pół roku. Czy to jest jakieś przeciąganie? No, rozmawiałem przed programem z pastorem Pawłem Chojeckim, który był oburzony tym, że to tak długo ma trwać. No, dla porównania w jego sprawie, no, rozprawy odbywały się jedna po drugiej. W pół roku sąd zakończył całą sprawę. Teraz czekamy na apelację. No a tutaj no, pierwsza rozprawa. I co przez te pół roku miałoby się wydarzyć? Czego to aż tak daleki termin?
Ja sobie nie mam pretensji do sądu, bo myślę, że sąd ma po prostu zaciążony decerna. Natomiast pytanie o to dociążenie, o tym, jak zorganizowany jest system wymiaru sprawiedliwości i o zapaść w tym wymiarze sprawiedliwości, który jesteśmy świadkami od wielu, wielu lat, a przecież mówiło się o dobrej zmianie, o tej sprawności. To jest w ogóle temat na pewną dyskusję. To po prostu brakuje słów, no, to, ale to jest proza codziennego w mojej pracy niestety. Ludzie nie dowierzają, że te terminy są tak odległe, ale takie są po prostu. mało sędziów, sędziowie są dociążeni, te prokuratury niby pracują na dwie zmiany, też są zaległości dość duże. No ciężko mi to komentować naprawdę. Nie wiem dlaczego tak się dzieje. Miał być szybciej, sprawniej, a jest, mam wrażenie, wolniej i coraz bardziej rozbikowaniej.
Zdarzały się przeprosiny od biskupów, między innymi biskup Piotr Greger no jakiś czas temu przepraszał za przekazanie błędnych informacji w tej sprawie po upomnieniu przez biskupa Bielsko-Żywieckiego, jak twierdził, że gdy sprawa była zgłoszona, on nie był biskupem. Potem się okazało, że nie tylko badał tę sprawę, ale i rozmawiał z pokrzywdzonymi. Czy w takie przeprosiny biskupów w ogóle można wierzyć, czy to jakieś tylko wybiegi Tomasz Idzikowski?
Ja nie mam pojęcia, nie usłyszałem żadnych przeprosin. Wydaje mi się, że jestem traktowany ja jako zło i ignorowany. Udostępnienie tych akt też jest dla mnie oczywiste, ponieważ tam będzie wiele złych rzeczy. No, myślę, że Jan Wodniak ma potrzebę też opowiadania o swoich podbojach i na pewno tam był ktoś więcej niż Janusz. Na pewno mają większą wiedzę. Zresztą Marek Studencki powiedział mi jasno i wyraźnie, ksiądz Marek Studencki, że Jan Wodniak powinien być w więzieniu po tym, gdy był widziany w sklepie z chłopcem. Więc niektórzy z nich mają świadomość, jakie jest odpowiednie miejsce dla tego typu przestępcy, natomiast polskie państwo nie widzi z tym problemu.
Polskie państwo niestety nie widzi z tym problemu. A czy możliwe jest, że biskupi zostaną ukarani? Czy to ich postępowanie podpada pod jakiś paragraf? No rozumiem, tu często się powołują, że tam no raz, że sprawy przedawnione, inne, że pewnych przepisów o zgłaszaniu przestępstw nie było w tamtym czasie, że są dopiero nowe, ale czy może to nie podlega pod jakiś paragraf o współudziale czy pomocy w przestępstwie? Przecież no ci biskupi czy jacyś inni księża de facto ułatwiali, czy umożliwiali, dawali okazję do popełniania no, strasznych przestępstw. Mecenas Artur Nowak.
Znaczy, no nie podnoszam żadnych konsekwencji. Absolutnie. To w ogóle system karania to jest wsparcia. To nie jest żadne karanie, no bo w zasadzie w sytuacji biskupa Rakoczego to się tam niewiele zmieniło. Ja myślę, że to jest podyktowane tym, że gdyby byli dotkliwi i karani, mogliby w przypływie złości zacząć po prostu mówić. Przykładem jest kardynał Dziwisz. Człowiek absolutnie bezkarny, który ponosi odpowiedzialność za o wiele gorsze występki niż te, które przypisywano, nie wiem, Rakoczemu, Młodziowi, Janiakowi, nie wiem, Dzięce razem wzięty. Natomiast on ma po prostu dużą wiedzę. Ja myślę, że działa tutaj ten mechanizm. Poza tym, co jest wymuszone, wreszcie to pokazuje, że ta instytucja kompletnie jest nieprzystosowana do pewnych realiów XXI wieku, bo oni tworzą po prostu jakiś system zapobiegania, jak już jest po prostu rzeźni bijącej, tak? W momencie, kiedy to się dzieje, nie są w stanie stworzyć żadnego systemu, oni są najmądrzejsi, nie poproszą nikogo o pomoc. Myślę sobie, że to jest kwestia przełamania pewnej mentalności. To jest dziwne, dlatego że zazwyczaj ta mentalność powinna się zmieniać od elit do społeczeństwa, a tutaj mam wrażenie, że jeśli chodzi o taką poprawność polityczną wobec Kościoła, jest odwrotnym dokładnie. Znaczy widzimy po badaniach, że społeczeństwo ma dość tej hegemonii, tego typu władzy z ołtarzem, tak? Niezbyt. To tych elit tak bardzo wolno jakoś dochodzi. Czyli to jest takie ciekawe zjawisko socjologiczne. Ale powtarzam i podtrzymuję to, efekt jest taki, że kościoły po prostu będą puste. Myślę, że to nie żadna kultura liberalna, nie żaden jakiś demon, piekła rodem się do tego przyczyni, tylko sami po prostu biskupi. Oni są współczesnymi takimi obrazkami tych formatów faryzejskich po prostu. No właśnie, pięknie ubrani chłopcy o ziemniaczanych twarzach, słabo wykształceni, którzy po prostu dostali jakieś zadłowe, śmieszne pokrycia, po prostu czują się jakimiś nad ludźmi. Są zdemoralizowani, bo to po prostu zostało im tak, że zupełnie tak za bardzo nie wiadomo skąd, no, nie mają żadnych obowiązków, żadna władza ich nie pilnuje. No i to są te obrazki tych karocy, tych barwnych strojów. No to jest potwór, oczywiście ten folklor, ale się po prostu to skończy. Ja myślę, że najbardziej dotkliwą odpowiedzialnością, którą oni poniosą, to będzie to, że zostaną z tymi właśnie swoimi czapkami, pierścionkami, no ale po prostu ciężko im będzie po prostu to wszystko utrzymać.
Co zrobić właśnie, żeby ta sytuacja w Polsce się zmieniła, żeby winni byli karani szybko i sprawiedliwie, żeby takie sprawy, żebyśmy takich spraw nie widzieli więcej? Czy coś trzeba zmienić w polskim społeczeństwie, czy w kościele katolickim, czy w sądownictwie? Jakie macie panowie, no tu jakieś może recepty? Zacznę od redaktora Szymona Piegzy.
Absolutnie potrzeba zmian i to ja myślę, że te pewne zmiany już się zadziały i one się już dzieją od najmniej kilku lat w polskim kościele. Oczywiście można by było się spierać, czy ten proces zachodzi szybciej czy wolniej. W mojej osobistej ocenie zachodzi on wolniej, ale już coś się dzieje. Mam wrażenie, że jednak sam fakt, że chociażby o tym rozmawiamy, jest ważny dla osób pokrzywdzonych. To tutaj na pewno więcej o tym powie Tomek Dzikowski. Trzeba o tym mówić, trzeba to nagłaśniać. Trzeba oczywiście, jako moim, ja to tak widzę, zadaniem zawodowym, po prostu jest nagłaśniać te tematy. Zadawać biskupom niewygodne pytania, na które zwykle nie dostajemy odpowiedzi, ale już brak odpowiedzi jest jakąś odpowiedzią. Dla mnie dość mocno zwykle symptomatyczną. Zwłaszcza gdy mówimy właśnie w kontekście kardynała Dziwisza, czy na przykład teraz biskupa Tadeusza Takoczego. Oczywiście, że potrzeba w ogóle w temacie, bo ja problem wykorzystywania seksualnego postrzegam trochę szerzej jako generalnie problem społeczny, nie tylko Kościoła. W związku z tym potrzebna jest absolutnie współpraca środowiskowa, świata, na przykład mediów, co mówił wcześniej mecenas Artur Nowak, to znaczy bez zdecydowanej i wyraźnej postawy sądów czy prokuratorów w Polsce, generalnie organów ścigania, ta sytuacja się jeszcze przez długi czas nie zmieni. Ta rola tutaj do odegrania jest wręcz kluczowa dla polskich sędziów i prokuratorów. Może się również okazać, że za sprawą na przykład sprawy Janusza Szymika, która teraz jest w sądzie cywilnym, te wyroki, które będą zapadać, a one na pewno będą zapadać, bo te sprawy się już toczą, one też mogą być bez precedensu, ustanawiać pewien precedens bardzo ważny dla kolejnych przypadków. Mamy sytuację, no tutaj jakby nie jesteśmy, albo znaczy być może jesteśmy w stanie wymyślić coś odkrywczego, ale myślę, że nawet nie trzeba się specjalnie zastanawiać i nad tym głowić, ponieważ wystarczyłoby wziąć przykład kraju, gdzie ten temat został już przepracowany dawno temu. No, myślę na przykład o Stanach Zjednoczonych, gdzie przecież największe afery w zasadzie, one się toczyły dużo wcześniej, ale taki apogeum to chyba właśnie były te publikacje sprzed 20 lat w dzienniku Boston Globe. I tam sytuacja była trochę podobna, o tyle podobna do tej, która jest teraz w Polsce, że tam również, jak pamiętamy, biskupi absolutnie nie chcieli, nie wyobrażali sobie wręcz współpracy z organami ścigania, zapewniając społeczeństwo i w zasadzie łudząc społeczeństwo, że Kościół jest w stanie sobie sam poradzić z tym problemem. No oczywiście tak nie było, bo żadna organizacja nie jest w stanie sama się oczyścić. Doszło do tego, że wielu biskupów zostało postawionych przed ławą przysięgłych. Jednemu albo zdaje się dwóm biskupom nawet zostały postawione zarzuty właśnie o współudział w ukrywaniu tego typu przestępstw. Ja myślę, że to jest jedyna słuszna droga. To znaczy, no właśnie, oczywiście musimy wymagać odwagi od mediów, od prokuratorów czy sędziów i tym samym myślę, że przykład pójdzie dla całego społeczeństwa, że tak naprawdę właśnie to jest przykład społeczny, więc nie możemy milczeć w obliczu tak wielkiej tragedii. Tak wielu osób, bo naprawdę tej skali jeszcze nie wiemy, ale myślę, że ta skala się okaże przerażająca w polskim kościele.
Tomasz Dzikowski, co musi się zmienić, czy co możemy zrobić, żeby no, po prostu było lepiej?
Wydaje mi się, że przede wszystkim ludzka świadomość, bo nie rozumiem, dlaczego prawo w tej chwili według mnie działa na niekorzyść, ponieważ to zasłanianie się prawem właśnie gwarantuje wodniakowi bezkarność. Bądź Rakoczemu. Po prostu zwykła ludzka przyzwoitość określa to, co jest dobre, a co złe. Jest to po prostu ekstremalnie złe, by ten człowiek przebywał na wolności i wciąż potencjalnie krzywdził. Nie potrafię tego zrozumieć i nie potrafię się z tym pogodzić.
I mecenas Artur Nowak, co możemy zrobić, żeby zmienić tę sytuację na lepsze?
Znaczy, mówić po prostu o tym, nagłaśniać. Przede wszystkim myślę sobie, że ci dzielni ludzie, którzy pokazali swoją twarz i powiedzieli o swojej krzywdzie, zrobili to absolutnie nie tylko dla siebie, ale przede wszystkim dla wielu innych, którzy gdzieś żyją w jakimś takim wstydzie, poczucie winne, w jakiejś takiej presji środowiskowej. Myślę, że to się bardzo mocno rozlało. To prędzej czy później przyjdzie opamiętanie. W tej chwili nie ma oczywiście warunków politycznych systemów, natomiast ja jestem przekonany, że każda nowa władza po prostu, która spojrzy w sondaże, to ludzie myślą o Kościele, po prostu wyciągnie z tego po prostu wnioski. To też, tak jak przed chwilą Tomek Wilkowski mówił, to budzi taki trzeci nas. Dużo się na ten temat mówi, dużo się na ten temat pisze, a po prostu nic się z tym rzeczywiście nie robi. No bo rzeczywiście tak. To prawo nie jest ustanowione w interesie pokrzywdzonych, ale po prostu to nie interes ich sprawców. Mam takie wrażenie, że w ogóle nie bierze się pod uwagę, jeśli chodzi o zmiany w prawie wyników badań klinicznych, które pokazują na przykład kwestię związaną z terminami przedawniania tych spraw, że one powinny być o wiele dłuższe, a w zasadzie być może nawet zmniejszone. Przypomnę, w Stanach Zjednoczonych prowadzono numer window out, czyli prawo okna, że pokrzywdzenie, jak sobie uświadomią tę krzywdę, to otwiera im się droga roszczeń cywilnych, bo największym dramatem chyba o tych pokrzywdzonych jest to, że oni nie potrafią połączyć jakichś swoich współczesnych, no nie wiem, deficytów, jakichś nieprzypracowanych traum właśnie z tym, co się działo w przeszłości. Ja nie mówię, że to dotyczy wszystkich, ale ja znam masę takich przykładów. Sam jako osoba, nie wiem, dorosła, świadoma, wykształcona, ja potrzebowałem kilkadziesiąt lat, żeby po prostu o tym powiedzieć, żeby połączyć pewne fakty ze swojego dzieciństwa z tym, co się działo ze mną później. Nie? Pedofilia ma wymiar społeczny oczywiście, natomiast no nie masz tego problemu, żeby eliminować pedofilii, nie wiem, ze szkół, klubów sportowych. To absolutnie to po prostu nie jest żadnym problemem. Ja nie widziałem, że jakiś kuratorium nie wydało jakichś dokumentów, tak? No kościół niestety jest takim sztuczkiem, no, który wymaga twardej polityki po prostu państwa, no bo tak nie może być, że państwo wiesz o białą flagę. To absolutnie po prostu jest niekoherentne. To znaczy ta kombatancka karta kościoła w przyszłości, to nie wiem, czy jest takim blaskiem, to bardzo mocno przygaszona przez te brudy, które są co chwilę wyciągane, ale po prostu trzeba potem złożyć raz na zawsze, rozliczyć się z tym, no niestety nic w tym kierunku nie robi. Traci na tym przede wszystkim w ten sposób, że staje się instytucją, która już nie budzi żadnego zaufania, czyli ludzie po prostu podchodzą, no ale konsument nie interesuje się tym, co ma do powiedzenia w tej sprawie państwa.
Mam jeszcze kilka komentarzy od naszych widzów. Mariusz, dopóki w Polsce mocno trzyma się katokomuna i rządzi bezprawie i niesprawiedliwość, dopóty Polacy nie zapragną prawdziwej sprawiedliwości i nie wezmą odpowiedzialności za Polskę, bo większość ludzi nie chce sprawiedliwości, tylko świętego spokoju. Natalia, dopóki naczelnym ministrantem w sprawiedliwości jest Ziobro, nie ma na to szans. I Robert, pan Artur Nowak ma w 100% rację. Kościół katolicki popełnił zbrodnie na dzieciach i dalej to tuszuje. Obuda, fałsz. Kościół katolicki zmienił wszystkie nauki Jezusa i dawno już przestał być chrześcijaństwem, a stał się herezją chrześcijańską, a protest przeciwko tym wypaczeniom zaowocował powstaniem kościołów protestanckich już 500 lat temu. To komentarze naszych widzów. Któryś z panów może chce się do któregoś odnieść? Jeśli nie, to...
Oni są wylewowani, zirytowani są po prostu i tyle.
Dziękuję bardzo za dzisiejsze łączenie. Mecenas Artur Nowak, pełnomocnik Janusza Szymika, Szymon Piegza, dziennikarz portalu Onet i Tomasz Idzikowski, także dziękuję pokrzywdzony bardzo przez księdza. Dziękuję bardzo panom.
Dziękuję.
Za chwilę z redaktorem Michałem Fałkiem pomówimy jeszcze o sprawach ekonomicznych. To ostatnie wydarzenia ze spraw gospodarczych, ekonomicznych. Wcześniej jednak przypomnę o wsparciu dla telewizji Idź Pod Prąd. Zachęcamy do wsparcia. Wczoraj podaliśmy błędną liczbę, o 100 zawyżoną. Jest do tej pory, no wczoraj było 505, dzisiaj 538 gitar tak zwanych patronów. Zachęcamy do wsparcia na idźpodprąd.pl/wsparcie i na patronite.pl przez Idź Pod Prąd. Dziś o 18:00 także warsztaty biblijne po programie Pomyśl Dziś pastora Chojeckiego, Grzech politycznego zaniedbania i kartka z kalendarza Piotra Setkowicza, referendum prywatyzacyjne z 96 roku. O ekonomii z Michałem Fałkiem pomówimy za chwilę, a wcześniej zapraszam jeszcze na reklamę książki Wygrałem z księdzem pedofilem. Okazuje się, że można wygrać wywiad z pokrzywdzonym również przez księdza Jakubem Pankowiakiem.
Był perfekcyjny po prostu, nie? Jak taki profesor, doktor habilitowany pedofili. W momencie, kiedy spotkaliśmy się z Tomkiem Sekielskim, Tomek stwierdził, że ta historia nadaje się na pewno do tego, żeby opowiedzieć innym ludziom.
Skąd w ogóle ten pomysł na konfrontację z księdzem?
Całe życie tej odwagi gdzieś tam brakowało. Byłem tym milczkiem wycofanym gdzieś tam z tyłu, a tu mogłem udowodnić sobie, że potrafię wszystko jednak zrobić. Ten moment przełomowy właśnie, nie? A on tak, o co chodzi? A on wie, czy ksiądz nie pamięta? I to słynne jego ojoj.
I jak mama zareagowała?
No mama się rozpłakała. Ja to muszę zrobić, bo to nie tyczy się tylko o mnie i o Jakuba, ale tyczy się o dziesiątki różnych dzieci i o całą sytuację praktycznie w całym polskim kościele, nie? Nawet europejskim okazało się, że byłem jedną z najmłodszych osób w ogóle w Polsce, która taki proces wytoczyła. Zapadł wyrok skazujący na 3 lata pozbawienia bezwzględnego wolności i zakaz pracy z dziećmi. Teraz odżywam. Ja przestałem do kościoła jawnie chodzić w momencie, kiedy się wyprowadziłem z domu tutaj na Lubelszczyznę. To był moment, w którym się uwolniłem duchowo. Jedni popełniają samobójstwa, inni walczą o siebie i żyją dalej. I chciałbym tym osobom powiedzieć po prostu, że się da. Jest możliwość odwrócenia tego wszystkiego i załatwienia tych spraw. Po prostu doprowadzenie się do stanu, w którym chce się dalej żyć. To wszystko dla mnie jest tak fascynujące, że po prostu teraz życie zaczęło mnie jarać.
Ta książka potwierdza niezwykłą odwagę Bartka do stawania w nagiej, brutalnej prawdzie. Macie niepowtarzalną okazję zajrzeć za zamknięte zazwyczaj drzwi. Szczera do bólu wypowiedź Bartka Pankowiaka. Książka jest mocnym dowodem na to, że problem pedofilii w szeregach księży, biskupów jest ukrywany. Książka dostępna w najlepszych księgarniach oraz na sklep.ispodprat.pl.
I gościmy Michała Fałka, znanego i lubianego przedsiębiorcę i redaktora telewizji Idź Pod Prąd.
Witam Ciebie, Czarku, i witam serdecznie naszych widzów.
Teraz uważaj. Polski Ład to spójna i kompleksowa wizja nowoczesnego i sprawiedliwego państwa, a wraz z tarczą antyinflacyjną mają na celu zapewnienie bezpieczeństwa i szansy na rozwój milionów polskich rodzin. Zgadnij, kto to?
Pięknie brzmi. Nie wiem, kto. Papież Franciszek?
To jest Mateusz Morawiecki w styczniu.
Ale tego roku czy poprzedniego?
14 stycznia tego roku jeszcze.
No dobrze, okej.
Okay. W podcaście, tak. A teraz Jarosław Kaczyński mówi, że Polski Ład trzeba naprawić.
To może któryś z nich powiedział coś po pijaku. I teraz nie wiem, kto tam lubi wylewać za kołnierz, czy nie lubi.
Mateusz Morawiecki w styczniu mówił w podcaście tym samym swoim, że Polski Ład spotkał się z niesłychanym atakiem ze strony elit, polityków, dziennikarzy, celebrytów, ale to oburzone są przede wszystkim oderwane od rzeczywistości elity finansowe, elity wielkomiejskie, które nie rozumieją potrzeb normalnych ludzi. A teraz Jarosław Kaczyński mówi, że Polski Ład trzeba naprawić.
No to powiem ci, że dawno już nie zgadzaliśmy się chyba przy tym stole z naczelnikiem państwa Jarosławem, niech żyje wiecznie, tak jak to Andrzej Turczyn mówi, Jarosławem, niech żyje wiecznie Kaczyńskim. A teraz no, można powiedzieć, panie Jarosławie, no zgadzamy się, rzeczywiście. Nie tylko trzeba to naprawić, trzeba to wyrzucić, zaorać najlepiej.
Ale to w takim razie wychodzi, że Jarosław Kaczyński jest oderwaną od rzeczywistości elitą. No wielkomiejską, no to może no, tak oczywiście. Warszawska, tak.
Ale... Żoliborza. Jest, to też się zgadza. I z tego wynika, że chyba Jarosław Kaczyński w ogóle nie grzebał i nie wiedział, co oni tam ten majstrują przy tym ładzie, jak go tworzyli, że taki jest zaskoczony i zdziwiony, że coś takiego strasznego
wyszło.
Ja mam
wrażenie, że tam nikt nie wiedział, co było, ale no, kontynuujmy już teraz już ostatni właśnie wywiad Jarosława Kaczyńskiego dla Polskiego Radia 24, między innymi o Polskim Ładzie. Tą częścią się zajmiemy. Tak, zaczęło się nie najlepiej, jeśli idzie o podatki, to trzeba naprawić. Już wyciągnięto część konsekwencji personalnych, bo tutaj popełniono bardzo fundamentalne błędy. Przy czym błędem fundamentalnym było to, że powierzono przygotowanie systemu ludziom, którzy, jak mi się wydaje, byli całkowicie niezainteresowani tym, aby przedsięwzięcie się udało.
I byli to ludzie w ogóle całkowicie nie na miejscu i nie my ich żeśmy powoływali i w ogóle to oni chyba przez przypadek byli tym ministrem finansów i nie wiem, co oni tam robili na tym stolcu ministerialnym i dobrze, że ich już nie ma i teraz będzie porządek, tak?
Jeszcze mają być kolejne konsekwencje wyciągane, okay. Powiedział prezes PiS, także to jeszcze nie wszyscy, ale zastrzegł, że nie mówi o młodych wiceministrach.
Nie, nie, nie.
Chociaż Sarnowski poleciał. Ale o pracownikach merytorycznych Ministerstwa Finansów.
To nie może mówić o Patkowskim przecież, to jest oczywiste.
Wiceministrowie nie są pracownikami merytorycznymi.
No i to się też zgadzamy z Jarosławem, niech żyje wiecznie Kaczyńskim.
Część błędów wynikała z braku wiedzy, pomyłek, niezbyt skupionej uwagi.
No jak grali na Pegasusie w tym czasie, to jakże mogli być skupieni, no.
Jeśli chodzi o przygotowywanie zmian, ale część jest tak oczywista, że są to efekty braku dobrej woli, ale za to się odpowiada. Tutaj wnioski zostały w dużej mierze wyciągnięte, powiedział Jarosław Kaczyński, ale powiedział, że jeszcze jakieś decyzje kolejne, personalne będą wtedy zapowiadane i faktycznie tam w ministerstwie te jakieś tam ruchy ciągle są. No, pomijając no, tam tę śmieszność tego wszystkiego i tragiczność, no ale tu Jarosław Kaczyński twierdzi, że pracownicy ministerstwa świadomie sabotowali
pracę działania, nad najważniejszą.
Tak, ministerstwa, działania na najważniejszą reformę, czy w ogóle działanie państwa. Co podejrzewaliśmy, że to może, że aż takiego bajzlu przypadkiem by się nie zrobiło.
Może tak być. Ja dzisiaj czytałem, że pracownicy skarbówki są tak wkurzeni na rząd, dla którego pracują, że mówią, że już lepiej w Biedronkach mają pracownicy, bo oni zarabiają po 3000 średnio, brutto, czy tam 3,5, a w Biedronkach 4,5. I oni chcą, żeby mieć taką kasę jak w Biedronce, albo pójdą wszyscy do Biedronki. Także może tak być, że rzeczywiście tam trochę sabotażu jest.
Tak, pracownicy skarbówki domagają się podwyżek co najmniej do 5000 zł brutto. Takiej płacy tak. Minimalnej się domagają.
Bo się nie mieszczą w tej klasie średniej. Według Patkowskiego to ile trzeba było mieć, żeby być w klasie średniej?
4 brutto.
No to nie mają. 3,5 mają.
Tak, obecnie, jak mówią, to jest 3300.
No, dlatego, no wybaczcie, pracownicy skarbówki,
najniższa.
Ale no rzeczywiście według definicji ministra merytorycznego Patkowskiego, który nie jest odpowiedzialny za Polski Ład i nie będzie zwolniony, nie jesteście w klasie średniej, a pracownicy Biedronki już są w klasie średniej. Średnio, oczywiście.
Średnio, oczywiście. Średnio. Tak. Choć są podobno w Lidlu, jeszcze lepiej płacą.
Podobno. Tak sobie żartujemy.
Także takie są aspiracje teraz tak pracowników Urzędu Skarbowego. No już się nie mogą doprosić od dawna teraz, no skorzystali, że dymisja ministra finansów, no to oni teraz do premiera, który został ministrem finansów tymczasowo napisali.
I to tak naprawdę premier trzyma kasę, tam ma jakieś tam swoje zaskórniaki, 20 miliardów czy ileś może w tym roku jakieś dodatkowe mieć tych zaskórniaków.
Też ciekawa, także... też ciekawa sprawa. No ale co z tym Polskim Ładem? Jarosław Kaczyński zapowiada poprawki za 2-3 miesiące.
Jeśli jeszcze będzie Polska istnieć za 3 miesiące, bo może się rozsypie do tego czasu. Mogę państwu powiedzieć jedną prawdziwą historię związaną z Polskim Ładem. Panie redaktorze, mogę? Mogę. Spotkałem się wczoraj z jednym przedsiębiorcą z branży, tak jak ja, budowlanej, który startuje do przetargów no, realizowanych przez państwo polskie, czyli finansowanych z budżetu państwa polskiego. Mianowicie jakaś tam, powiedzmy, budowa przedszkola to była gdzieś w centrum Polski. I okazało się, że kosztorys zrobiony, w budżecie się mieścili. Czyli można robotę wziąć, zrobić dobrze, coś tam zarobić i tak dalej. Wszyscy byliby zadowoleni. Ale jak okazało się, że przetarg jest realizowany zgodnie z założeniami nowego Polskiego Ładu, no to niestety wszystkim ręce opadły i się wszyscy pozabierali do domu i nikt do takiego przetargu nie chce podejść. Mianowicie dlaczego? Dlatego, że warunki są takie. Normalnie w przetargach to jest coś takiego, że no, zaliczka to jest coś naprawdę ekstra i rzadkie, no zazwyczaj nie ma, trzeba mieć jakieś tam swoje fundusze. No ale zazwyczaj jest tak, że realizację kontraktu takiego przeznaczonego czy tam obliczonego na dłuższy okres czasu, powiedzmy na rok czy dwa, realizuje się etapami i po zrobieniu danych etapów jest sfinansowany ten etap. Często jeszcze cały kontrakt jest ubezpieczony przez jakąś instytucję bankową, przez jakiś bank, który finansuje i który gwarantuje, że powiedzmy będzie zapłacona należność dla wykonawcy, który wykonuje ten przetarg czy tę robotę. Tutaj okazuje się, że w Polskim Ładzie jest inaczej, bo mianowicie przedsiębiorca musi zrobić wszystko sam w 100% i jak zrobi wszystko sam ze swoich środków w 100%, to wtedy gmina mu zapłaci. Pod warunkiem, zapłaci mu pod warunkiem, nie, że zrobił i jest że już 100%.
Jest wszystko rzetelnie
wykonane. Nie, inny jest warunek. Warunek jest taki, że państwo zapłaci gminie. A jeżeli państwo gminie nie zapłaci...
A państwo kiedy zapłaci gminie? Nie wiadomo.
Nie wiadomo, czy zapłaci, no ale dobra, no jest, zazwyczaj jest ten, powiedzmy, jakiś gwarant finansowy, tak? Czyli jak, powiedzmy, państwo ma jakiś tam, no to instytucja jakaś finansowa, która gwarantuje, często jest to Bank Gospodarstwa Krajowego, płaci tej gminie i gmina płaci przedsiębiorcy i przedsiębiorca jest zadowolony. Okazuje się, że żaden bank nie chciał zagwarantować państwu polskiemu zapłaty tych środków w Nowym Polskim Ładzie. To znaczy, że przedsiębiorca w tym momencie bierze całe ryzyko na siebie. Nie tylko musi zrobić całą robotę, w 100% sfinansować i czekać na pieniądze, to jeszcze dostał informację, że no państwo jak zapłaci, to gmina zapłaci, no ale bank nie chce państwa podżyrować i nie chce żadna instytucja finansowa zagwarantować, że zapłaci w razie czego, jakoś pokryje te środki. To pokazuje, jak nawet banki podchodzą do Nowego Polskiego Ładu. Jak uważają, jakim ryzykownym partnerem biznesowym jest państwo polskie. Rozumiecie państwo, że w tym momencie
to teraz
coś, co zawsze wydawało się, że...
Inwestycji już jakichś państwowych czy samorządowych nie będzie.
Tej inwestycji nie będzie, no bo nikt nie będzie, nikt, no chyba nie znajdzie się jakiś szalony czy głupi, który zdecyduje się porwać na takie ryzyko. No chyba, że podniesie cenę, powiedzmy, że weźmie sobie premię za ryzyko i podniesie cenę tam, powiedzmy, nie wiem, o 20-30%, położy cenę na stół, zakładając, że jak rzeczywiście państwo zapłaci, znaczy gmina, no to wtedy będzie miał premię jeszcze dodatkową.
No, ale to śmiałe założenie.
Tak to wygląda. I to jest informacja z pierwszej ręki, z dnia wczorajszego. Takie są realia w biznesie Nowego Polskiego Ładu.
Były minister finansów po dymisji mówił, że... Wspominał, że Mateusz Morawiecki zadeklarował, że wszyscy do 12 800 brutto zyskają, albo przynajmniej nie stracą. Tego nie trzeba poprawiać. Trzeba po prostu wzdrożyć. Ale nie jest to wcale takie łatwe, bo jesteśmy w trakcie roku podatkowego, powiedział Tadeusz Kościński w rozmowie z portalem wnp.pl i się usprawiedliwia. Nie ja fizycznie tworzyłem to prawo.
Poza tym już nie pracuję tutaj.
Ale robili to moi ludzie. To ci merytoryczni chyba.
Ci merytoryczni albo ci młodzi bez doświadczenia.
Biorę za to odpowiedzialność. Okay. Ale zaznaczył, ale jednocześnie powiedział, że ustawa jest dobrze napisana.
No dobrze, ale biorę za to odpowiedzialność, to znaczy co, zapłacę?
No,
pójdę do więzienia, poddam się do egzekucji finansowej, czy jakiej, no biorę odpowiedzialność, to znaczy, że dobra, no Polacy, nic się nie stało, ja już nie jestem ministrem, rób ta co chce, ta dalej.
Nie, lepiej. Szczerze mówiąc, to chciałbym, żeby ktoś palcem mi pokazał, gdzie i który zapis w ustawie jest źle napisany.
Jarosław.
Uważam, że na całość sytuacji wpłynął splot różnych okoliczności.
A, wiemy co, Unia te... Tam te
ktoś już mówił, że
te billboardy są, nie?
Takich działań.
60% Unia Europejska ma na to zły wpływ na pewno i poza tym inne jakieś Putin, nie?
Tak.
Także, no przecież co złego, to nie oni.
pretensji.
Nie, Jarosław, nie, nie.
Tego, żeby ktoś palcem pokazał. No nie widzi ani jednego złego zapisu w tym wszystkim. Eksperci podatkowi no, miażdżą po raz kolejny nawet pomysły naprawy Polskiego Ładu, już nie mówiąc o samym Polskim Ładzie. W ostatnią środę Andrzej Duda spotkał się w Radzie Dialogu Społecznego z przedsiębiorcami i związkowcami, którzy skarżyli się na totalny chaos tym spowodowany tym Polskim Ładem. Był tam wiceminister Soboń, Artur Soboń z resortu finansów, który ma właśnie ten Polski Ład poprawiać, tak. W którym nie ma nic złego.
My mamy pomysł, jak to naprawić, naprawdę. I pomysł jest bardzo prosty. Zresztą to jest pomysł, który też mówił o nim pan Jarosław Gowin. I tutaj się z nim akurat zgadzam z tym pomysłem. Wszystko poza dwiema rzeczami. Wy do kosza, zaorać, nie ma, wykasować, a dwie rzeczy zostawić. Kwotę wolną 30 tysięcy i próg podatkowy 120 tysięcy. Żeby rzeczywiście obywatele mieli no, jak należy, a nie jak do tej pory. Co było rzeczywiście ujmą na honorze państwa polskiego, to co do tej pory były żenująco niska kwota wolna od podatku.
No ale takich pomysłów, no, na tej Radzie Dialogu Społecznego bądź nie było żadnych konkretnych pomysłów. Wcześniej się pojawiły, żeby właśnie liczyć, że jak okay. Po staremu to będzie korzystnie, jak po nowemu to wybierać, korzystniej to wybierać tę nową wersję, czyli de facto prowadzić jakieś dwie księgowości w ogóle, ale jak prowadzić dwie, kiedy wtedy bo nie było jak na przykład tej kwoty wolnej, teraz trzeba zastosować kwotę wolną, ale trzeba by jednak coś po staremu, no bo także to coś niesamowitego. No nie dziwię się, że urzędnicy skarbowi chcą podwyżkę, no bo co
nie mają teraz jak
teraz zrobić?
Nie, no to jest, wiecie, no smutne to jest. Rzeczywiście tutaj ostatnio mówiliśmy, czy gdzieś pojawiają się wpisy nawet naszych znajomych ludzi, którzy są bardzo rozczarowani Polską, bardzo rozczarowani, także już obrzydła im ta Polska i naprawdę niewiele, ja się nie dziwię tym ludziom, którzy no nie mają jakiejś nadziei, no my jeszcze mamy inną nadzieję, tak, mamy nadzieję zmiany w Polakach, zmiany duchowej. Cały czas o to walczymy, nad tym pracujemy. Zmiany duchowej, która może dać jakiś przełom i zmianę w Polsce. Natomiast jeśli ktoś nie ma takiej nadziei na zmianę duchową, związaną oczywiście z Biblią i z Jezusem, no to nie dziwię mu się, że po prostu chce wyjechać stąd, nie?
No tak, tylko dokąd? Tu mamy tak narzędzie do tej zmiany akurat w takim ubarwieniu
wojennym.
Na teraz, tak, Nowy Testament możecie u nas zamawiać tylko za koszt wysyłki.
A myślisz, że niedługo będziemy w okopach musieli się posługiwać?
Kto wie, jak mówił Attila w filmie Attila, wojna przyjdzie tak jak zawsze przychodziła. Zaskórniaki, wspominałeś. Przejdźmy do następnego tematu. PiS zadłuża państwo po cichu, pisze many.pl. Wydatki, które nie były uwzględnione w tegorocznym budżecie, jak na przykład 14. emerytura, zostaną sfinansowane przez fundusz
covidowy.
Przeciwdziałania COVID.
No.
Oficjalnie odpowiada za niego Bank Gospodarstwa Krajowego, ale de facto zarządza nim władza PiS, zaś parlament nie ma nad nim kontroli. Według ekspertów tylko w tym roku fundusz może nas zadłużyć na kolejne 100 miliardów złotych.
No właśnie, i to jest to, o czym mówimy, że Jarosław Kaczyński i Mateusz Morawiecki nic sobie nie robią z parlamentaryzmu. To rzeczywiście chyba coś ten Trybunał ma chyba trochę rację, nie? Że tak jakoś tak niezgodnie z konstytucją ci nasi postępują. To Unia już chce nam pomóc i rzeczywiście jakoś poprawić ten PiS. PiS, no wiadomo, to są pieniądze na lewo, można powiedzieć, gdzieś tam wytransferowane, poza kontrolą parlamentu, poza budżetem. Tych pieniędzy można sobie zawsze w razie czego dodrukować, dosypać, czyli zwiększyć w ten sposób też i inflację, czyli krótko mówiąc zadłużyć nas po to, żeby zrealizować jakieś bieżące kiełbasy wyborcze, no bo nie oszukujmy się, no ta 14. emerytura, no to jest zagranie pod publiczkę po to, żeby swój ten twardy elektorat udobruchać, no i żeby te inne rzeczy im, jakoś te inne złe rzeczy miały mniejszą wagę, no bo przecież dostaliśmy 14. emeryturę, no to będziemy dalej głosować na Jarosława, niech wiecznie żyje Kaczyńskiego.
Szacuje się, że no kilkadziesiąt, może nawet 100 miliardów. No oficjalnie na razie jest niecałe 30 miliardów zaplanowanych wydatków w tym roku, ale sytuacja się zmienia, bo już obecnie jest
procedowana modyfikacja planu, jak zapowiedziała kancelaria premiera w odpowiedzi na pytania właśnie many.pl. Także naprawdę mogą być kolejne grube biliardy całkowicie poza budżetem, pewnie poza w ogóle nieliczone do, nieliczone do tych progów zadłużenia i tak dalej. Także no
ale zobacz, jaka to jest
księgowość niesamowita.
Jeżeli te pieniądze są całkowicie poza jakąkolwiek kontrolą, rozumiem, że też poza odpowiedzialnością. To jaki tam problem dla towarzyszy z tej z Nowogrodzkiej, żeby sobie gdzieś tam jakiś tam procent czy dwa przytulić? Czy tak nie robią ci ludzie? Skoro oni mają takie lepkie paluszki do tych spółek Skarbu no Państwa sprawdzi, i do wszystkiego.
A nawet jak nikt coś sprawdzi, to co?
No to nic. No to nikt. Tak. To nikt. Nikt. No.
Jest taki mem popularny z różnymi tam rzeczami powiązywany, ale jest zawsze pytanie, a nie boi się pan, że ktoś się dowie? No właśnie się pan dowiedział i co?
No.
Tak to niestety jest, choć opozycja zarzeka się coraz to głośniej, że będzie rozliczać, jak dojdzie do władzy, tylko...
Zobaczymy, nie? Jak dojdzie do władzy, bo pewnie dojdzie do władzy, bo już te sondaże najnowsze to tak pokazują, że opozycja się równa z PiS-em i dobrze by było, żeby ktoś przejął władzę od tej bandy trzymającej władzę rzeczywiście, ale zobacz, że ciekawe, że ta obecna opozycja, jej działania i myślę, że mieliśmy w tym rację, kiedy rządziła, też ocenialiśmy słowami banda trzymająca władzę i liczyliśmy, że PiS, który idzie do władzy jako ten taki właśnie zgodny z wartościami chrześcijańskimi, katolickimi, no nie okazało się, a nie chrześcijańskimi, no ale powiedzmy zgodnie z wartościami chrześcijańskimi, tak mówili, będzie dobra zmiana i tak dalej, taka nowa elita, no prawo i sprawiedliwość. Liczyliśmy, że rzeczywiście rozliczy tę złodziejską opozycję, a teraz... Zobaczcie, to jest tragiczne, no tragizm w całej sytuacji, że teraz liczymy na to, że ta złodziejska opozycja poprzednia dojdzie do władzy i rozliczy ten jeszcze gorszy złodziejski PiS.
No fajniej by była jakby jakaś nowsza, nie tylko nie akurat ta poprzednia, no ale
czyli
póki co, no
ktoś, kto jeszcze nie miał okazji się nakraść, no bo tamci się nakradli, ci teraz kradną, czyli teraz wpuśćmy trzeciego, który jeszcze nie kradł, może nie będzie chciał. Ciekawe. Miałem, tak,
bardziej mam nadzieję na coś bardziej faktycznie sprawiedliwego.
Okay.
Bo prawa faktycznie PiS tworzy bardzo dużo i to jeszcze sprzecznego ze sobą nawzajem, to także tu się zgadza, ale ze sprawiedliwością to ma wspólnego niewiele. Inflacja 9,2%.
Pomyliliśmy się, no bo liczyliśmy, znaczy liczyliśmy, no, prognozowaliśmy, że jest 10, czy że będzie 10.
Ale chyba nie uwzględnialiśmy w tej... Uwzględniałeś w swojej ostatniej prognozie tarczę antyinflacyjną?
Nie.
No powiedzmy, to pewnie że nie uwzględniałem. Za 12 może.
I tak. Może i tak. W każdym razie jest cholerę na inflacja, bardzo dużo. Największa od znowu
jest
tam...
lat. Ale z czego się martwisz, jak w Wielkiej Brytanii jest największa od 30 lat?
O, i teraz proszę, mamy pomysł dla tych spółek, powiedzmy, energetycznych teraz na kolejną akcję billboardową. To nic, że w Polsce jest największa inflacja od 22 lat. W Wielkiej Brytanii jest największa od 30 lat. I co?
Tylko, że w Polsce ta największa od 20 lat to jest 9,2%, a w Wielkiej Brytanii największa od 30 lat... to 5,5%. Taka trochę różnica.
Dobrze. To może lepiej, żebyśmy nie doczekali czasów, że będzie największa od 32 lat w Polsce. Bo wtedy by musiało być
że
tak...
Tam z 500.
No, że zerwy chyba zabrakło nam do liczenia kalkulatorów może i tak dalej. Dobra.
Oj. Jak prognozujesz w tym roku, czy jeszcze będzie rosnąć? Czy te tarcze to zatrzymają na trwałe?
Znaczy spodziewam się, że jeszcze podwyżka stóp procentowych będzie.
Właśnie, stopy procentowe 8 lutego o 0,5%,
tak.
2,75 na 3,25. No raczej zapowiada się, no, sam Adam Glapiński, prezes NBP, mówi, że prawdopodobnie w tym roku jeszcze podniesie.
Tak. Czytałem taką analizę, że oczywiście no, na tych podwyżkach stóp procentowych najbardziej tracą no, cztery grupy, można powiedzieć, obywateli Polski. Jedna z tych grup to są ludzie, którzy wzięli kredyty w okresie najniższych stóp procentowych, czyli w latach 2020-2021, czyli właśnie w tych wtedy,
no
kiedy...
teraz długo dość była tak. Praktycznie zerowa.
Tak. I tych ludzi jest ponad 500 000. Także ponad, można powiedzieć, 500 000 obywateli w tym momencie zacisnęło sobie pętlę na szyję, wierząc zapewnieniom Glapińskiego i Kaczyńskiego, że nie będzie inflacji, nie będzie podwyżek. Nie? A teraz panowie co, weźmiecie odpowiedzialność? I co tym ludziom zrobicie? Oddacie kasę, czy jakoś pomożecie spłacać raty? No to jest jedna grupa. No nie? Druga grupa to są ludzie, którzy mają problem, nie mogą mieć podwyżek, czyli no są takie branże, gdzie powiedzmy nie ma szans na podwyżkę, czyli powiedzmy ta inflacja im zjada rzeczywiście, prawda?
No mówiliśmy, w skarbówce chyba nie ma szans na podwyżkę, no się domagają od...
No a jak mają kredyty i tak dalej.
Nie wiem, czy to uznać za branżę.
Tak. No i są jeszcze ludzie, którzy rzeczywiście mają problem ze spłatą kredytów i też tutaj bardzo ciekawa informacja. Wczoraj gdzieś tam szperając sobie po sieci znalazłem takie zestawienie, nie wiem, czy też na nie trafiłeś. Ale pewnie tak, no bo jesteś przecież mistrzem researchu, o poziomie zadłużenia przeciętnego Polaka. Generalnie, że majątek przeciętnego Polaka to jest na minusie. Co to znaczy? I tam było takie tak jakby przedstawienie majątku, procenta, 1%, ile ma 1% najbogatszy w danym kraju, a ile majątku ma średnio połowa społeczeństwa. No i tak jak tam w różnych Stanach, załóżmy, w różnych krajach połowa społeczeństwa to miała na polskie, powiedzmy tam 100 ileś tysięcy, kilkadziesiąt tysięcy, to połowa Polaków ma majątek, uwaga, minus 3000 ileś tam złotych. To znaczy, że średnio dla połowy, połowa Polaków ma więcej długów niż majątku. To pokazuje, jakimi jesteśmy biedakami. Naprawdę tam wiele państw było, i wszyscy byli, nigdzie nie było tak tragicznie jak w Polsce.
To jest raport World Inequality Lab.
No właśnie, o to chodzi.
Także takie wnioski z całego świata wyciąga, opisywane w mediach w ostatnich dniach. No tak, ujemny majątek, no, podliczając oczywiście, no, nie tak, że po prostu no, mam w portfelu, nie wiem, 3000, a muszę wydać na to, no i tak. Tam zabraknie mi 500 zł, nie, ale tylko licząc majątek.
Tak, majątek, czyli patrząc, że mamy jakiś kredyt i że mamy coś, co jest tam ileś tam warte, prawda? No to średnio mówiąc, połowa Polaków ma ujemny majątek. Owszem, tam ten 1% to ma majątek tam w ileś tam milionów liczony.
No to jak wszędzie.
Tak, ale chodzi o to, że jeżeli porównujemy taką średnią, czyli takiego typowego obywatela, to przecież w wielu innych krajach, często w krajach sąsiednich i tak dalej, to ludzie mają majątek po kilkadziesiąt tysięcy złotych w przeliczeniu na polskie, a my się, wiecie, lokujemy wśród państw naprawdę trzeciego świata.
No niestety, tak to jest.
I PiS do tego doprowadził przez ostatnie lata. Na pewno się nie poprawiło. To nie jest tak, że za Platformy było gorzej, a teraz jest jeszcze pod kreską, ale lepiej. Nie. My po prostu grzęźniemy w bagnie i coraz większymi biedakami się stajemy.
No te wysokie stopy procentowe na pewno bardzo, znaczy wysokie, podwyższające się stopy procentowe, no teraz bardzo szybko na pewno uderzą no właśnie w tych, którzy mają kredyty, szczególnie jeśli te kredyty były brane o tak na styk, na możliwości.
Tak, czy jakiejś tam zdolności kredytowej, powiedzmy, wyliczonej według tamtych warunków, tutaj warunki się tragicznie zmieniły, płace nie poszły w górę i co okazuje się?
Bo tu no, niestety ta rata rośnie bardzo szybko. Tu się wydaje, że tam o jeden punkt procentowy.
Że rata wzrośnie nam o 1%.
Ale tu się liczy tam te 20 parę lat. Tak się przelicza. Także tu niedługo niektórym mogą raty już wzrosnąć 80%.
Dokładnie. To jest właśnie ciekawe, że stopa wzrosła o 4 czy o 5%, a rata ci wzrośnie o 60%. To jest właśnie matematyka.
Bo to jest niestety tak, procenty składane, takie różne rzeczy. No niby uczone w szkole, ale chyba tak nie jakoś mało praktycznie pokazywany jest właśnie skutek, jaki może to mieć i jak się właśnie liczy. Oczywiście zdarzają się tam te kredyty na stałe oprocentowanie w Polsce, bardzo rzadko ich tam, jeśli już, to tam na 5 lat ewentualnie jest gwarantowane. Gdzieś za granicą to częściej występuje. Gdzieś na zachodzie takie faktycznie stałe oprocentowanie kredytu. Bezpieczniejsze, choć zwykle trochę wyższe. Ale w razie takich zmian, no to jednak ratuje. 3,25 ile jeszcze będą podnosić? 4? Do 4?
No szacuje się, że tak do 5 może pójść w górę. Czy w trakcie tego roku.
Tak Goldman Sachs twierdzi, Credit Agricole 4,25, ING 4 2,5. Także no, ja nie wiem, osobiście bym nie zdziwił się, jakby było jeszcze więcej, bo dziwiłem się, że tak długo było prawie zero.
Tak, tak, to rzeczywiście było dziwne, tym bardziej, że a co do tego, że może być gorzej, no to sytuacja globalna, tak, którą w tym momencie mamy, ona, jakby to powiedzieć, niskie stopy procentowe lubią spokój. No teraz nie ma spokoju na świecie, więc nie ma co liczyć, że będą niskie stopy procentowe.
No jak jest niepokój, to jest ryzyko. Jak jest ryzyko, no to się pożycza na wyższy procent.
Dokładnie, ryzyko kosztuje. A poza tym wzrosną inne dobra, w szczególności oczywiście surowce, ropa naftowa, polski złoty też nie ma co liczyć, że w ryzykownych warunkach
no będzie... i tarcza antyinflacyjna też się skończy. No załóżmy, że zgodnie z programem, no tak. Może przedłużą, no ale tak czy siak kiedyś się skończy i wtedy jeszcze też nagły skok na tych produktach odczujemy bardziej.
Chociaż szacunki wzrostu PKB są na poziomie 5% w tym roku, że będzie no tak super do przodu. Zobaczymy.
No ale przy inflacji 9 to nie wiem, czy to wyjdziemy na plus. Okay. Koszyk, oprócz tego, że inflacja 9,2, ASM Salesforce Agency wyliczyło, że średnia wartość koszyka zakupowego w styczniu wzrosła o 5% w porównaniu do grudnia. Mm-hmm. Bardzo szybko. No to tu taka tarcza, która zabiera 5% VAT, no to zniknęła.
No bo teraz od lutego mamy właśnie obniżkę VAT-u, czyli jako 5% wzrosło, teraz 5% spadnie, czyli będzie tak jak w grudniu. Na to liczą, tak?
Tak, no mniej więcej.
To zobaczymy za miesiąc.
Zobaczymy za miesiąc i tak dalej. No niestety będziemy to wszystko widzieć jeszcze przez długie miesiące, póki będzie ta władza, która jest, a następna, no w sumie jaki by, no właśnie, co następna władza może zrobić? No, może rozliczyć oczywiście, no i tam powsadzać i tak dalej. Mhm. Przykładnie, to bardzo fajnie, tylko co zrobi z ekonomią? Co zrobić z ekonomią, żeby ten bajzel posprzątać?
No uprościć wszystko, prawda? Zmniejszyć rzeczywiście obciążenia, dać ludziom możliwość do rzeczywiście takiej nieskrępowanej działalności gospodarczej, no tak jak było na początku lat 90. Tego byśmy sobie życzyli. Ukrócić możliwości złodziejstwa, tak? No to co nieraz mówiliśmy, te przeróżne stawki VAT-owskie, no to jest możliwość do wielu nadużyć, tak? Do wyłudzania VAT-u. Nie prościej byłoby zrobić jeden niższy podatek bez żadnych tam kombinacji alpejskich i tak dalej, tak? Można wprowadzić, to też mówiliśmy o tym, żeby wprowadzić, nie wiem, jedną daninę albo powiedzmy jeden podatek obrotowy na niskim poziomie zamiast tych wszystkich podatków, które są. Także są różne możliwości, ale generalnie system powinien być maksymalnie uproszczony. Biurokracja rzeczywiście zmniejszona. Ci pracownicy urzędów skarbowych, niech oni rzeczywiście pójdą do pracy gdzieś tam w innych, można powiedzieć, sektorach gospodarki, takich, które są produktywne, które rzeczywiście wytwarzają coś, które dają wartość dodaną, a nie tylko podatek od wartości dodanej. No i to wiecie, o szczegółach można rozmawiać. My nie jesteśmy też tutaj ekonomistami i ekspertami, ale generalnie takie powinny być kierunki.
Czyli życzymy sobie i Państwu, żeby reformy podatków nie miały 700 stron, tylko 7, na przykład, powiedzmy.
No bo zobaczcie, no, znowu wczoraj rozmawialiśmy w naszej telewizji, mówiliśmy, to chyba redaktor Hanną Szen, była rozmowa na temat tej wolności gospodarczej, tak? Polska gdzieś tam na szarym końcu. Dlaczego Estonia...
No, Polska to jeszcze tam, Chiny na szarym końcu.
Powiedzmy. Ale Polska, no mówimy
Polska,
o Polsce.
Polska, no też za wieloma krajami.
Bardzo daleko, tak? Na początku, w pierwszej dziesiątce, Estonia była. No oczywiście tam Tajwan, Singapur, prawda, to wiadomo, ale Estonia była wysoko. No i przecież mamy ten, już o tym nieraz mówiliśmy, ten estoński CIT. Dlaczego my musimy się porównywać do Estonii? To Estończycy są z innej gliny ulepieni, że mogą rzeczywiście być tam ludzie u władzy, którzy dają wolność, którzy właśnie wprowadzają takie zasady, że państwo większe obok wzoruje się na nich i będziemy mieli wspaniałe rozwiązanie estoński CIT. To my powinniśmy być wyznacznikiem i tak jakby do nas powinno się równać.
A my nawet z tego estońskiego CIT-u to została głównie nazwa.
Tak jest.
Także życzymy sobie i państwu, znaczy
Reforma pewnie taka pierwsza nie będzie mogła mieć 7 stron, bo będzie trzeba powykasować te wszystkie przepisy, co są, więc to pewnie, chyba że tak jednym zdaniem wszystko kasujemy i teraz od nowa, może tak,
może
będzie
tak.
Prościej. I żeby to się na kilkunastu stronach mieściły przepisy dotyczące każdego Polaka, jak ma płacić podatki i żeby też i te podatki nie były wysokie. Mhm. Bo bogactwo nie bierze się z podatków, nie bierze się ze 100%, tylko bierze się z pracy, więc dajcie ludziom po prostu spokojnie pracować.
PiS inaczej myśli, bo PiS to już nieraz mówił, że państwo jest silne wtedy, kiedy co ma? Duży budżet, kiedy ma duże wpływy budżetowe, to wtedy państwo jest silne, no bo wtedy jest okazja właśnie gdzieś tam te pieniądze chować, rozdawać swoim Sakiewiczom, tak, i takim innym, powiedzmy, takim, którzy chętnie wyciągają ręce po środki budżetowe. Powinno być tak, że państwo powinno być tanie. Naprawdę. Niewieloma sprawami się powinno zajmować, a resztę powinni ludzie brać w swoje ręce. Nawet utrzymanie kultury, utrzymanie szkół, utrzymanie przedszkoli. Tylko powinni nie płacić dużych podatków, tylko te pieniądze mieć do swojej dyspozycji. I wtedy tak samo ze służbą zdrowia, tak? Wielka składka zdrowotna, teraz wszystko składką zdrowotną. To ja wolałbym naprawdę mieć prywatne ubezpieczenie i zapłacić składkę jakąś miesięczną, prywatną. I wtedy wiem, że spokojnie pójdę, będę miał w tej składce to, to, to i to. Ona byłaby na pewno niższa niż ten ZUS.
Dziękuję bardzo. Michał Fałek był moim gościem i państwa gościem, przedsiębiorca, redaktor Telewizji Pod Prąd.
Dzięki wielkie. Do następnego spotkania.
Do zobaczenia.
Prawie każdy chrześcijanin rozważał kazanie na górze Jezusa. I tam jest ciekawa fraza. Zobaczcie. Błogosławieni, którzy łakną i pragną sprawiedliwości, albowiem oni będą nasyceni. Większość chrześcijan bardzo to uduchawia i gdzieś widzi zastosowanie tego wersetu tylko w takim pragnieniu ostatecznej sprawiedliwości, że Bóg w Apokalipsie przy końcu świata no, wszystko odnowi, ukaże złych i tak dalej. Ale jeśli człowiek rzeczywiście ma to pragnienie i łaknienie sprawiedliwości, to jest cecha człowieka szukającego Boga, czyli też chrześcijanina, no to on przecież będzie też łaknął i pragnął sprawiedliwości wokół siebie, czyli w swoich relacjach z bliskimi, w swojej rodzinie, w swoim powiecie, gminie czy w państwie. No i teraz clue. Jeśli chrześcijanin ma wylane na sprawiedliwość w swoim państwie, na sprawiedliwość lub niesprawiedliwość władzy państwowej, to czy rzeczywiście on ma tę cechę, która powinna być jedną z głównych cech chrześcijanina? Zobaczcie, łaknie i pragnie sprawiedliwości w każdym otoczeniu, czyli w rodzinie, w kościele, ale także w państwie. Kolejny dowód na to, że chrześcijanie, którzy odżegnują się od polityki, w rzeczywistości grzeszą i bluźnią, tak można jasno powiedzieć, przeciwko temu, co Jezus powiedział. Bo ta ocena ludzi, którzy szukają Boga, czyli później chrześcijan, którzy Go znaleźli, to jest ocena samego Jezusa Chrystusa. Czy pragniesz i łakniesz sprawiedliwości także w swoim najbliższym otoczeniu, także w swoim państwie?
Osiemnastego lutego 1996 roku odbyło się w Polsce referendum uwłaszczeniowe. Z pomysłem przeprowadzenia tego referendum wystąpił Lech Wałęsa pod koniec swojej kadencji. Powrócił w ten sposób do swojej obietnicy z kampanii wyborczej w roku 1990, kiedy obiecywał, że w wyniku powszechnej prywatyzacji każdy Polak otrzyma 100 milionów złotych. Projekt referendum został przyjęty przez Senat Rzeczpospolitej 3 listopada 1995 roku, na dwa dni przed pierwszą turą wyborów prezydenckich. Po zwycięstwie Aleksandra Kwaśniewskiego do sprawy powrócono do postawionego przez Lecha Wałęsę pytania, czy jesteś za przeprowadzeniem powszechnego uwłaszczenia obywateli, Sejm dodał jeszcze cztery inne pytania. Czy jesteś za tym, aby roszczenia emerytów i rencistów były zaspokajane z prywatyzacji? Czy jesteś za tym, aby część prywatyzowanego majątku zasiliła fundusze emerytalne? Czy jesteś za objęciem programem prywatyzacji dalszych przedsiębiorstw? I czy jesteś za wprowadzeniem bonów prywatyzacyjnych? Także tego dnia odbyły się dwa referenda dotyczące pokrewnych kwestii. Aby wyniki referendum były wiążące dla rządu, musiałoby wziąć w nim udział ponad 50% obywateli. Wzięło udział 32%. Pytania były tak sformułowane, że ludziom trudno było zrozumieć, co właściwie popierają. Rezultatem całej debaty o powszechnej prywatyzacji było wydawanie obywatelom świadectw prywatyzacyjnych. Za wydanie świadectwa płaciło się 20 zł i można je było zbyć za niewiele więcej. Drugim wynikiem tej debaty było powstanie Narodowych Funduszy Inwestycyjnych, które powołano do zarządzania prywatyzowanym majątkiem. Istnieją one do dziś, są notowane na giełdzie, nie płacą podatków od dywidend i od zysku ze sprzedaży posiadanych akcji.
Jeśli chcesz, by niezależne od dotacji rządu dziennikarstwo przetrwało i rozwijało się w Polsce, poświęć dosłownie kilka minut na wsparcie telewizji Idź Pod Prąd. Nasza telewizja utrzymuje się dzięki comiesięcznemu wsparciu widzów. Jeśli uważasz, że rzetelnie spełniamy swój dziennikarski obowiązek, codziennie zapewniając Ci informacje, komentarze, analizy, a także sporą dawkę humoru, zachęcamy Cię do wsparcia naszej telewizji. Jak to zrobić? Wejdź na stronę idźpodprąd.pl/wsparcie. Wybierz cel wpłaty. Możesz jej dokonać przez DotPay, PayPal, Blik lub tradycyjnym przelewem z tytułem darowizna. Dziękujemy, że co miesiąc gra dla nas ponad 1000 gitar, czyli 1000 osób, które wspierają i tym samym współtworzą IPP TV. Gramy i gnamy dalej!